Piotr Witwicki, zapraszam na wideo rozmowę Interi. Witamy w podcaście. Witamy Pawła Kowala, pełnomocnika do spraw odbudowy Ukrainy.
Dzień dobry.
I od razu tak zacznę z grubej rury, bo to pytanie się zawsze pojawia, zauważyłem, więc miejmy je za sobą. Kiedy skończy się wojna w Ukrainie?
Wow. Mniej więcej co pół roku jest taka faza, kiedy wszyscy pytają, kiedy skończy się wojna. I to jest taka faza, kiedy Zachód testuje Ukraińców, czy są już gotowi do rozmów. Ukraińcy testują Zachód, czy jest gotowy na kolejny krok.
Teraz może inaczej, to w jakim momencie i miejscu tej fazy jesteśmy obecnie?
Schodzącej. Właśnie jest kolejna taka faza. Najważniejsze teraz, dać Ukraińcom możliwość strzelania, a mówiąc tak precyzyjnie, to chodzi o to, żeby mogli używać broni, którą mają, żeby nie stwarzać do tego sztucznych ograniczeń. Wielu polityków na zachód od nas jeszcze tkwi w takim przekonaniu, że są jakieś czerwone linie, które im zostały w głowach, bo one są w ich głowach, zostały po zimnej wojnie.
Ale one z jakichś powodów się pojawiły te czerwone
linie, tak? Dlatego, że one były 50-60 lat temu, a 2,5 roku wojny pokazuje, że nie ma tak naprawdę czerwonych linii. Ukraińcy mają prawo do obrony i powiedział to bardzo tak syntetycznie, bardzo mi to pasowało ostatnio na jednym z wewnętrznych spotkań Dan Fried, który powiedział, albo jest karta atlantycka, albo są prawa człowieka, albo jest Jałta. I Zachód stoi przed takim wyborem w sprawie Ukrainy. I ja to mówię jako polski polityk. To znaczy, jeżeli Zachód jest gotów, jeżeli ktoś jakiś polityk na Zachodzie sobie tak siedzi i kombinuje, dobra, czyli jeżeli Rosjanie siłowo zajmują kawałek obcego terytorium, to mogą, jeżeli są silni, no to jaką mamy gwarancję, że to nie będzie się odnosiło do Polski za 5, 10 czy 20 lat? Istotą tego, co robi Putin, jest rewizjonizm, rewizja granic. Jemu chodzi o to. No to w takim razie zastanawiamy się, czy to nas dotyczy. Tak, nas dotyczy. Jeżeli politycy zachodni zgodzą się na to, że Putin sobie może wziąć, a to Krym, a to kawałek Donbasu.
Okay, na razie też zastanawiamy, czemu się godzą na to, albo nawet lobują za tym, żeby ta broń nie była wykorzystywana.
Albo mają w głowie ograniczenia z zimnej wojny. Takie, że boją się, że jeżeli na przykład...
Co, premier Wielkiej Brytanii ma takie ograniczenia?
Ma, no tak, Zachód ma takie ograniczenia. To nie ma innego wyjaśnienia, dlatego że Ukraińcy posiadają pewne rodzaje broni.
Nie, bo ja zawsze myślałem, że może oni wiedzą coś więcej.
Wie pan, kiedyś, kiedy pracowałem z prezydentem Kaczyńskim, to sobie to w taki sposób wyobrażałem. Wpadałem tam codziennie do pałacu i tam jest taki ciąg pokoi w pałacu prezydenckim. Za gabinetem prezydenta jest biblioteka, za biblioteką jeszcze jakiś gabinet, a potem na końcu, i ja zawsze tak sobie wyobrażam, że w każdym państwie jest tak w przenośni, mówiąc, jakiś taki ostatni gabinet, gdzie już te decyzje są podejmowane. Kiedyś tam dotarłem do tego ostatniego gabinetu i tam było puste pomieszczenie po fryzjerze. Więc ludzie myślą czasami, że jest gdzieś na końcu jakiś gabinet, gdzie ktoś wszystko wie. Nie, oni wiedzą troszkę więcej, mogą mieć w jakiejś sprawie informacje. Premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji może mieć jakieś na przykład dodatkowe informacje pochodzące ze źródeł wywiadowczych. No, to się zdarza, nie? Potrafię sobie to wyobrazić. Ale to nie działa w taki sposób, że oni wiedzą 100 razy więcej niż premier Polski. Plus minus wszyscy to samo wiedzą, po prostu trzeba podejmować pewne ryzyka. Ukraińcy mają broń, mogą jej używać, nie ma powodu, żeby dawać im jakieś dodatkowe ograniczenia inne niż tylko wynikające z prawa międzynarodowego. Oni nie przekraczają linii samoobrony. Oni mają w interesie samoobrony, zostali zaatakowani, mają prawo strzelać do punktów, atakować punkty strategiczne po stronie rosyjskiej, no bo inaczej ta wojna nie ma sensu, no bo jeżeli dajesz im broń albo sprzedaje się im broń, a potem mówi, ale nie możesz jej używać, czyli daje się więcej przestrzeni do atakowania Rosji, czyli potem trzeba jeszcze więcej tej broni Ukraińcom sprzedawać.
A czemu jest taka, że mają jej używać w celach obronnych?
No tak, ale
teraz co jest obroną, tak? Czy no właśnie, atak jest celem, obroną i tak dalej?
Celem,
tak?
Ale celem obronnym jest w oczywisty sposób odpowiadanie na atak. Czyli celem obronnym jest także zajęcie części obwodu kurskiego. To jest dla mnie oczywiste. Ukraińcy nie przekroczyli w niczym granicy, którą określa proporcjonalna reakcja, bo tutaj używamy takiego sformułowania, i obrona. Oni proporcjonalnie reagują i mają jeszcze dużą przestrzeń na proporcjonalną reakcję. Ukraińcy nie żądają, żeby im dać broń atomową, żeby wysadzili w powietrze Moskwę. Ukraińcy chcą, żeby mogli używać broni, która i tak jest w ich rękach, zgodnie z jej przeznaczeniem, po to, żeby uderzać w cele o charakterze strategicznym i zbrojeniowym, żeby skrócić wojnę.
Okej, to przejdźmy do kolejnego rytualnego pytania, ale zrobimy je po to, żeby potem przejść do tego, czym pan się zajmuje, bo to jest bardzo ciekawe. Natomiast czy zmiana prezydenta USA sprawi jakąś globalną zmianę w tym konflikcie.
Najlepsze jest to, że mnie w tej historii właściwie zacznę może od końca. Po pierwsze, super jest to, że Amerykanie polskiego pochodzenia odgrywają w tych wyborach jakąś rolę i widać, że obie strony bardzo zabiegają. Dawno, chyba jeszcze nigdy tak naprawdę w kampanii wyborczej tak, aż tak bardzo nie było. Bo Harris publikuje filmik o Polakach, mówi o Polakach.
Chyba się raz pojawiliśmy tylko jak George W. Bush w czasie debaty powiedział o tym, że jesteśmy z naszymi przyjaciółmi Polakami, a właściwie cytuję, przypominam to zdanie, dlatego że ono będzie nam jeszcze potrzebne, gdy będziemy mówić o odbudowie Ukrainy.
Ale to powiedzmy o tym więcej, bo nie wiem, to pan rządzi, ale mi się wydaje, że warto to podkreślić. To nie jest normalne, że Polska odgrywa taką rolę w kampanii amerykańskiej. Trump zabiega też o głosy Polaków, udziela polskiej prawicowej stacji wywiadu. Każdy próbuje przeciągnąć tych Polaków. A mówimy o Pensylwanii, gdzie Polaków jest około 800 tysięcy, ja uważam, czy osób polskiego pochodzenia, bo w większości przecież nie mówią, mogą nie mówić po polsku i tak dalej. Mogą być w kolejnym pokoleniu, ale to jest Pensylwania, czyli taki tradycyjny stan katolicko-polski, bo Harris też zabiega o głosy katolickie, tu jest niedowartościowana, i o głosy polskie. Do tego doliczamy pewnie ze 100 tysięcy Ukraińców w Pensylwanii. Tak się szacuje, że osób ukraińskiego pochodzenia tam będzie tyle. Więc jest o co walczyć, no bo tam jest o włos, czyli 50, 60, 30 tysięcy głosów przeciągniętych na jedną ze stron może dawać.
To nie jest dołujące, że system amerykański sprawia, że o losach świata zdecydują nawet nie jeden stan, tylko jakieś hrabstwo
Irii, czy tam.
Jakby to jest przerażające.
To jest taki jest system, ale w istocie można powiedzieć, że o losach bezpieczeństwa świata zdecyduje kilka hrabstw w Pensylwanii. To jest oczywiście w pewnym uproszczeniu, ale próbowałem to tłumaczyć kilkorgu znajomych ostatnio w Polsce i zauważyłem, że do ludzi wciąż nie dociera, na czym polega system amerykański. Że praktycznie we wszystkich stanach ten, kto wygrywa, dostaje całą pulę głosów elektorskich, te głosy się zliczają i nie ma znaczenia na przykład, że ktoś ma ogromną nadwyżkę, że nie wiem, Harris będzie miała nadwyżkę w oczywisty sposób w Kalifornii. Wszystkie głosy nadwyżkowe więcej niż ten jeden więcej od Trumpa.
Ale akurat Kalifornia ma też bardzo dużo głosów elektorskich, prawda?
No, bo 50 chyba ponad,
tak,
nie pamiętam.
Ma bardzo, bardzo dużo, bo tak sobie ostatnio też to przeliczałem, jak próbowałem doszacować, nie doszacować ten.
Ale ona by miała jeszcze więcej, bo gdyby... Tak, to ona jest tak niedowartościowana, po prostu jest bardzo dużym, ludnym stanem.
Znaczy na pewno, tu nic na pewno nie można powiedzieć, ale są duże szanse, że demokraci będą mieli większą liczbę głosów. Trochę tak jak Hillary Clinton, tylko nie jest jeszcze pewne, jak to pójdzie, jeśli chodzi o te głosy elektorskie.
Republikanie nie jeden już raz wygrali wybory ze względu na to, że wygrali w głosach elektorskich, a to się liczy. I to też nie ma co kombinować. To jest tylko ciekawostka, że ktoś ma więcej głosów pojedynczych. Przecież w Polsce też jest często tak, że ktoś, nie wiem, na przykład w wyborach jednomandatowych, większościowych do Senatu ma dwa razy więcej głosów niż potrzeba. Ale te pozostałe głosy, no można powiedzieć, że się marnują, ale taki jest system, nie? Czyli u nich też jest taki system, że w niektórych stanach, gdzie wygrywają tradycyjnie demokraci, ta ich nadwyżka będzie ogromna, przykładowo w Nowym Jorku, i ona już o niczym nie zadecyduje, bo wystarczy jeden głos nadwyżki w ramach stanu, żeby wziąć całą pulę.
Może Trump tak wygrał, George W. Bush tak wygrał.
Często tak Republikanie, bo w takim modelu socjologicznym, który ktoś mi kiedyś tłumaczył, uważa się, że w takiej, na takiej dużej socjologii to jest tak, że Republikanie mają ciut mniej niż demokraci zazwyczaj. I że jeżeli liczyć pojedyncze głosy, to zazwyczaj gdyby to były pojedyncze głosy, to częściej wygrywaliby demokraci, bo w Stanach ludzie są dużo bardziej zdeklarowani niż u nas, jest mniej głosów, które przepływają, czyli są takie, w ogóle są stany, w których tak naprawdę nie prowadzi się kampanii, bo nie ma po co, bo wiadomo, kto wygra. No i w rezultacie mamy taki wynik, ale mamy pierwszy raz w historii taką sytuację, że faktycznie Polska jest odmieniana i naprawdę się bardzo koncentrują na tych głosach, bo i to też nie chodzi o to, bo ktoś, słyszałem, mówił, że te polskie głosy w większości pójdą na Trumpa, ale Trump nie walczy o to, żeby troszkę więcej przeciągnąć z tą stronę. A Harris chce tylko trochę uszknąć Trumpowi, bo liczy, że to może zdecydować 50 tysięcy głosów i to mogą być te głosy związane ze sprawami bezpieczeństwa. Czyli ci, którzy mają sentyment do Polski...
Jak tym demokratom to idzie? Są w stanie to uszknąć czy nie, te 50 tysięcy głosów?
Ci, którzy mieszkają w Pensylwanii, akurat mam tam sporo znajomych, znam dobrze ten stan, mówią, że wygra Harris, że tak czują, tyle mogę powiedzieć. Bo reszta to huragan był, on trochę zmienia mapę wyborczą. No to w Ameryce te wybory są naprawdę o włos. To, to, co może powiedzieć polityk, bo teraz na chwilę zamieniam się z politologa w polityka z powrotem, my mamy prowadzić profesjonalną politykę, czyli mamy mieć dostęp do jednych i do drugich, bo ostatecznie nie ma znaczenia tylko prezydent, ma znaczenie także kongres. Widać już, że republikanie, ja sam znam takich republikanów, którzy nie popierali Trumpa, ale już
przeszli. To jest całkiem potężny ruch.
A już przeszli to, tak, ale oni przechodzą do obozu Trumpa.
J.D. Vance co mówił o Trumpie.
Ale nie wiem, Kurt Volker, który go nie popierał, był niedawno w Polsce, już teraz udzielił wywiadu, widziałem jednej z gazet, że jednak mocno popiera Trumpa. Jednak republikanie się jednoczą wokół Trumpa, demokraci wokół Harris. Małe są przepływy. Tak to jest w Ameryce w tej ostatniej fazie, ale w związku z tym też ten obóz republikański, jeżeli wygra Trump, staje się znowu bardzo szerokim obozem. Tam też możemy szukać partnerów. Podobnie jeżeli chodzi o demokratów. Tam możemy z kolei znaleźć takich, z którymi byśmy się nie zgadzali. Nie wiemy, jaką dokładnie będzie prowadziła politykę potencjalnie Harris, jeżeli wygra. Także trzeba grać profesjonalnie, jeżeli chodzi już o dyplomację, politykę, mieć kontakt i po tej stronie i tyle.
No okej, okay, bo chciałem tak na dobrą sprawę zapytać, na ile to, co mówi dzisiaj Trump, czy mówią te jastrzębie republikańskie, takich nazwijmy, wiadomo o co mniej więcej chodzi, to jest taka tak na dobrą sprawę gra dzisiaj pod publikę, typu, że to jest sytuacja, w której musi się znajdować mniej czy bardziej każda tam partia opozycyjna, kto by to nie był, która musi pokazywać, że idzie za dużo pieniędzy na wojnę, pokazywać ludziom, to nie idzie na wasze sprawy, tylko na jakąś odległą dla Amerykanów Ukrainę, i na ile gdyby Donald Trump wygrał, no to musiałby wrócić tak na dobrą sprawę trochę do tego, co robił Biden.
I być może to się gdzieś na koniec wyrówna i będzie podobne, tak jak patrzę na te głosy eksperckie, bo trudno w ostatniej fazie kampanii wyborczej, szczególnie kampanii, która jest taka, idzie takim uproszczonym przekazem, uproszczonym językiem jak kampania amerykańska. Jak się słucha Trumpa, to czasami ma się wrażenie, że jemu sztuczna inteligencja pisze te speech'e, bo tak naprawdę on mówi tak proste i banalne rzeczy, że trudno z tego wyciągnąć wnioski co do jakiejś jego polityki, która przecież jakaś będzie potem. Już będzie bardziej precyzyjna. I wtedy
naprawdę najlepsza będzie. To była ta debata, znaczy też najlepsza jak najlepsza, no ale można się było więcej dowiedzieć chyba z debaty kandydatów na wiceprezydentów.
Ale lepiej, bo ci kandydaci są nieźli. Vance oczywiście, trudno się z nim politycznie zgodzić, ale jest bardzo ciekawą osobowością. Przeczytałem tę jego książkę, obejrzałem ten jego film. No to jest jednak jakaś historia, nie? Trochę, teraz mi przyszło do głowy, dobra, najwyżej pan wytnie, trochę jak u pana w książce o Włocławku, nie? Czyli taka opowieść może bardziej wprost. No w wypadku Vance'a to nie chodzi o transformację, tylko chodzi o życie w pasie rdzy. Ale opowieść o czasie swojego dzieciństwa, która stała się bestsellerem. Także w Polsce jest trudno kupić tę książkę. Ona była tłumaczona na polski. Jest trudno dostać egzemplarz.
To nie, to ja nie dostałem. Kupiłem po angielsku. Nie wiedziałem, że jest po polsku.
Była wydana przez Marginesy, tak. Przez dobre wydawnictwo.
Kurczę. Nie, to w ogóle, ale też mi w ogóle nigdzie nie wyskakiwała.
Jest bardzo trudno kupić. Więc ona pokazuje tego człowieka w innym świetle. Oczywiście to chodzi
o... bardzo długą drogę przebył od tego czasu.
Tak, ale to pokazuje, że jest to człowiek wszechstronny, interesujący, z punktu widzenia polityki dla mnie groźny, bo jego poglądy na temat Europy Środkowej są dla mnie nie do przyjęcia. Ale szanuję, doceniam postawę i tę ciekawą drogę życiową, którą przeszedł, bo łatwo mu nie było. On został tym kandydatem na wiceprezydenta w szczególnej sytuacji, dlatego że to było tak, że Trump się nie spodziewał, że będzie podmianka Bidena na Harris i dbał o swoje skrajne skrzydło. To był taki moment, jak pan pamięta, kiedy był ten strzał do Trumpa, zamach i Trump...
I debata.
Debata i Trump był krytykowany z prawej strony, że za bardzo idzie do centrum, że się poddaje... temu deep state w Stanach, czyli urzędnikom, służbom, że za bardzo centruje swoje poglądy, więc wtedy Trump zrobił taki numer, bo nie sądził, że będzie musiał zabiegać o centrum, więc Trump wtedy powiedział, okej, to w takim razie J.D. Vance, to było dla niego wygodne, bo to też przyjaciel jego syna, więc była też taka rodzinna historia gdzieś to uwikłana, ale przede wszystkim polityka. Skrajne poglądy, ostry jastrząb, tylko że potem Harris, Trump stanął przed wyzwaniem prowadzenia kampanii już na poważnie, bo myślał, że jej nie będzie musiał tak prowadzić. No i teraz jego żona Iwanka mówi nagle, no ja chcę prawa do aborcji. To jest powiedziane ustami, przepraszam, Melanie.
Melanie,
nie, Iwanka to inna postać z otoczenia, tak. Melanie zwraca się do tych wyborców bardziej centrowych. Oni szukają teraz tych wyborców centrowych, także właśnie w tej osławionej Pensylwanii, ale nie tylko w Pensylwanii, bo także w Georgii, bo także w Karolinie Północnej, tam gdzie są jakieś ryzyka, oni szukają.
No, zagrał na totalnie skrajne skrzydło, czego punktem kulminacyjnym była wypowiedź o tym, że oni jedzą psy.
A no tak, i potem różne wariactwa włączyły, a z kolei Harris nagle szuka głosów katolickich, bo wychodzi im z badań, że potrzebuje głosów katolickich, a jak katolickich, no jeśli katolickich, to ją to także prowadzi do myślenia, a może by to były także głosy polskie zatem. No i w taki sposób Polska stała się jednym z ciekawych punktów kampanii amerykańskiej. A od tego zależy faktycznie bezpieczeństwo i być może należy z wszystkimi komentarzami wziąć głęboki oddech i zaczekać do początku listopada.
No to przedstawiliśmy dużą analizę tego, co się dzieje w Stanach, natomiast to rzeczywiście rozumiem też, że człowiek, który reprezentuje rząd, nie może powiedzieć więcej, gdyż mieliśmy wypowiedzi.
Ale ja już za dużo powiedziałem.
Pamiętam wypowiedzi o dżumie i cholerze na przykład, tak?
A, no nie, ale to było, ale akurat kiedyś. Wie pan co? Tamte historie, jak PiS reagowało na wybór Bidena, to super nieprofesjonalne, tak poza wszystkim. Znaczy, to faktycznie, no. Tu ma pan rację, że człowiek, który reprezentuje w ogóle politykę, nawet z opozycji, z polskiego punktu widzenia, gdzie na szali leży nasze bezpieczeństwo, nie może sobie pozwalać na takie wariowanie, żeby nie wiem. Ja na przykład w ostatnich wizytach w Stanach skupiałem się na kontaktach, na starych też swoich, bo przecież moje poglądy też są bardziej konserwatywne niż demokratyczne w amerykańskim układzie. Może ja bym pasował do poglądów Bidena, ale Biden jest już też nietypowy dla demokratów.
Ja myślę, że Joe McCain.
Właśnie, co nie? Czyli gdzieś tak, więc ja odświeżałem też te kontakty, nie jest to tajemnicą.
A trafiłem czy nie?
No tak, bo odświeżałem te wszystkie kontakty, które gdzieś tam jeszcze wtedy nie były przy Trumpie, ale były konserwatywne, dzisiaj się skupiły wokół Trumpa. Choć oczywiście słucham szczególnie tego, co mówi J.D. Vance, uważam to za niebezpieczne dla polskiej racji stanu, ale tyle więcej nie da się powiedzieć, bo on faktycznie będzie wiceprezydentem, jeśli Trump wygra i my i tak będziemy z nim prowadzić politykę i to nie ma co atakować, wariować, świrować, po prostu...
Okay, dla mnie normalnie... tylko pytanie jest, na ile to się może zmienić, gdy ktoś dojdzie do władzy? Na ile to wszystko się zmieni? Te wypowiedzi zostaną zweryfikowane, ktoś siądzie, powie, no słuchaj, ale to nie jest, ale to jest trochę poważniejsza sprawa.
To pokazał Zełenski. Zełenski poszedł krok dalej, ale oni mają jako Ukraińcy no, prawo do więcej, bo prowadzą wojnę. Znaczy prawo. Pozwalają sobie na więcej, bo prowadzą wojnę. I teraz przechodzę do tego, że on pokazał, też w Pensylwanii, ta Pensylwania... Była kiedyś taka piosenka Sławy Przybylskiej, Bzy z Pensylwanii.
Nie znam, okej.
Ta Pensylwania gdzieś tam dla Polaków jest taka odświeżona teraz znowu. No dobra, ale wracamy do Zełenskiego, który pojechał tam do fabryki produkującej amunicję dla potrzeb armii ukraińskiej i pokazał, ej, ale tutaj są wasze miejsca pracy. Wydajecie co prawda na uzbrojenie, to jest ten pakiet amerykańskiej pomocy z wiosny, ale te pieniądze zostają w Stanach, tu płacone są podatki, tu są wasze miejsca pracy, tu są pracownicy, tu jest wasz biznes. Więc nagle się okaże, że Republikanie będą musieli to wziąć pod uwagę. To zresztą był sposób, kiedy wiosną walczyliśmy, bo my też, bo tu czytaliśmy, że to też jest kwestia naszego bezpieczeństwa, o ten pakiet 50-miliardowy amerykański, który blokował przewodniczący Johnson, to proszę sobie przypomnieć, część porad, i ja to słyszałem z obozu republikańskiego w Stanach, część porad była taka, no to trzeba pojechać do tych stanów, gdzie są fabryki, które realnie produkują te amunicje i tę broń i powiedzieć, no tutaj są te pieniądze ostatecznie. Przecież no nie jadą, to nie jest tak, że gotówka jedzie na Ukrainę w walizkach, tylko jedzie już gotowa produkcja.
Okej, o tym argumencie nie myślałem, ale to składa mi się w pewną całość, że jakby po prostu dojście do urzędu jakby sprawia, że sytuacja staje się trochę bardziej skomplikowana.
A nagle się okaże, że to się opłaca jednemu, drugiemu kongresmenowi, senatorowi, stąd, stamtąd. On nie chce wcale, żeby zmniejszać produkcję amunicji. Nagle się okaże, że ci, którzy dzisiaj krzyczą o tym, że trzeba jutro skończyć wojnę, bo Stany dużo wydają, to nagle się okazuje, że wydają u siebie. I dobrze dla...
Choć też długofalowo myślę o tym, że... No nie wiem, wojna ma być kontynuowana, bo gdzieś ludzie potrzebują pracy w fabryce zbrojeniowej. No jest straszna, tak? Bo trochę do takiego kursu możemy dojść.
No teraz mnie pan trochę tak powstrzymał. wściągnął pan mnie trochę, bo faktycznie ten argument jest super militarystycznym takim argumentem. Nie? Na koniec to jest taki argument trochę niezręczny, ale to jest dobry argument w debacie amerykańskiej, co tu dużo mówić.
Okej, tu się zgadzam. I taki mocno republikański, zwłaszcza w tym wydaniu republikanów, no których teraz znamy, no, ale o tej wersji też mówimy. Pan jest pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy i to jest funkcja z pewnością potrzebna. Pytanie, czy nie będzie tak jak zawsze, tak jak mieliśmy odbudowywać Irak?
Mieliśmy tak, ale to porównanie do Iraku, ono chodzi, fruwa, lata. A
taki, no to jest demontujmy, tak?
No jest takie trochę...
My nie znamy trochę innego.
No, inna historia, no bo to my jesteśmy blisko, mamy wspólną granicę. Już choćby przez sam ten fakt będziemy uczestniczyć. Kiedy, powiem panu, jak argumentuję, kiedy rozmawiam na przykład z Francuzami, Niemcami, Brytyjczykami, Amerykanami. Mówię, popatrzcie na mapę. Mam ze sobą często mapę, właśnie nie wziąłem. Pokazuję im mapę, pokazuję granicę polsko-ukraińską, pokazuję Podkarpacie, Rzeszów, Lubelszczyznę, Małopolskę. Zobaczcie, jeżeli będziecie, jeżeli po wojnie, już nie mówię teraz, bo teraz to po prostu jest hub dla kwestii medycznych, dla zbrojeniowych i tak dalej. Bardzo nowoczesne miejsce, które powoduje, że lotnisko Wiesiące jest jednym z centralnych punktów na mapie strategicznej świata przecież.
Tak.
Ale potem to będzie też transport, to będzie... To jest ABC. Zaczynamy zawsze, kiedy mówimy o inwestycjach, od transportu, od eksportu, bo za nim idą inwestycje, za tymi możliwościami logistycznymi. Bez tego nie da się odbudowywać Ukrainy, nie da się przewozić na Ukrainę produktów, a nawet usług ludzi.
Dobra, nie musimy też przekonywać się, że z racji geografii będziemy gdzieś tam na szlaku, tylko nie do końca chyba o to chodzi.
Ta geografia powoduje, że nie jest, że to już całe to chodziło o to odbudowywanie Iraku. A teraz drugi punkt. Wie pan, ja dzisiaj nie jestem w takiej sytuacji, bo to formalnie jest przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą i on ma te wszystkie funkcje pełnomocnika, ale trochę więcej też funkcji koordynacyjnych, bo u nas to są też sprawy historyczne, no różne, u nas to jest więcej, bo Polska z Ukrainą jest bardzo blisko, po prostu bardzo blisko. A teraz, jeżeli pan sobie wyobraża, że to jest tak, że przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów stoi kolejka tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy mówią, chcemy odbudować Ukrainę, a my nie mamy dla nich oferty, to ja panu powiem, jest dokładnie odwrotnie, bo my dzisiaj tę ofertę mamy, czyli wczoraj akurat, czy kilka dni temu zwodowaliśmy...
Nie, to ja zadałem to pytanie po to, żeby je za chwilę odwrócić, więc tak, mam tego świadomość.
Ale ludzie tak myślą. Ludzie tak myślą. Jak pan zapyta, gazety robią, Rzepa ostatnio robiła sondaż, czy chcecie brać udział w odbudowie Ukrainy. Każdy intuicyjnie odpowiada tak, bo ludzie lubią Ukrainę, bo mają jakiś sentyment, albo bo myślą, może zarobimy. Ale w rzeczywistości to jest podejmowanie ryzyka. I teraz ja się mierzę z tym, żeby na tyle obniżać ryzyko, współpracując z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, z innymi bankami, z partnerami zachodnimi, Amerykanie, Francuzi, Niemcy. Możemy omawiać te instrumenty, co robimy, żeby było mniejsze ryzyko, żeby ludzie się decydowali. Czyli lepsze warunki oprocentowania, czyli dodatkowe ubezpieczenia. W każdym razie mamy dwa już instrumenty, do których jeszcze zachęcam ciągle i będę zachęcał. Pierwszy dla takich firm polskich, które chcą brać udział w odbudowie Ukrainy, ale na przykład produkując coś na potrzeby tej Ukrainy w Polsce. Tej odbudowy Ukrainy w Polsce. Mamy taki projekt. On już rusza, już są wydzielone pieniądze, już się trzeba zgłaszać do Banku Gospodarstwa Krajowego albo którejś z organizacji przedsiębiorców, z którymi mam regularnie w każdy pierwszy tydzień miesiąca naradę i omawiamy szczegółowo wszystkie programy, które są teraz wdrażane. Nie czekajcie, już teraz zgłaszajcie swoje pomysły, to nie są jeszcze kwestie projektów, nie trzeba dużo pracować. Trzeba powiedzieć, co chcesz robić, do czego masz moce przerobowe, ile potrzebujesz pożyczyć. Drugi produkt... to jest już w ramach europejskiego produktu, to się nazywa instrument dla Ukrainy, tak tajemniczo, a na to się składają na przykład pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla polskich firm, też innych, które są osadzone na Ukrainie, na przykład mają tam oddział albo partnera i chcą tam zainwestować już po zakończeniu wojny. Już teraz trzeba się zgłosić. Powiem panu specjalnie, korzystam też z tej audycji, po prostu dlatego, że tych zgłoszeń wcale nie jest dużo, tylko mało. Chcielibyśmy.
No więc właśnie, to chciałem w ten sposób przejść do pytania, które publicznie ostatnio zadał Michał Kodorkowski, który mówi, a kto właściwie będzie chciał inwestować w Ukrainie, kto będzie chciał ją odbudowywać, skoro nie będzie żadnej gwarancji bezpieczeństwa i trudno je sobie właściwie wyobrazić, no bo od kogo i jak?
Wszystkich tematów w jednym podcaście nie rozstrzygniemy, ale oczywiście pierwszy krok to jest powstrzymać wojnę i bombardowania. Drugie, odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ta Ukraina będzie posadzona na Zachodzie. No ja przyjmuję założenie, że pewien etap żeśmy już przeszli, czyli że Ukraina wchodzi z impetem w negocjacje z Unią Europejską od stycznia, już za polskiej prezydencji, negocjuje pierwszy klaster i pierwsze rozdziały już pełnego członkostwa i że Ukraina będzie i w Unii, i w NATO. No bo, czyli tak pierwszy krok powstrzymać...
Ale zaraz, tak chyba trochę skracamy tę drogę, co? Bo to nie jest aż takie proste.
Wie pan co, ta droga może...
Nie wszyscy w Unii Europejskiej, są w ogóle za tym.
Tylko z drugiej strony Ukraina częściowo już jest w Unii, powiem panu tajemnicę, proszę nikomu nie mówić. Dlatego, że oni mają podpisaną tak dobrą umowę o strefie wolnego handlu, przykładowo, że w sensie plus jeszcze te dodatkowe regulacje związane z wojną, że mówiąc między nami, niech to zostanie tajemnicą, oni w sensie handlowym w dużym stopniu są już w Unii. Polska, zanim była w Unii, nie mogła pomarzyć o takich warunkach. Czyli to też nie jest tak, że bo ludzie myślą, że rozpoczynamy jakiś proces na łysej ziemi. Tak nie jest.
No, ale na przykład wszystkie kraje muszą się zgodzić. Węgry się nie zgodzą.
Tak, ale proszę zobaczyć, znaczy dzisiaj się nie zgodzą. Do polityki znaczy, zawsze...
Jak to z nimi jest, okej, okay, no dobra,
on,
ale...
Tak, mówi pan o Orbanie, on jest chyba bardziej pragmatycznego polityka, to trudno szukać nie tylko w Europie Środkowej. Na dużo będzie gotów. On będzie ostro negocjował. Będzie negocjował sprawy przy okazji swoje, mniejszości i tak dalej, i tak dalej. Na koniec patrzę tak, strategicznie jeżeli chcemy rozwiązywać jakiekolwiek problemy z Ukrainą, lepiej jest być razem w Unii. To już od 1953 roku był taki stary tekst Giedroycia, to było jasno powiedziane, że łatwiej będzie z Ukraińcami gadać, jak będziemy w jednej organizacji. Wtedy powstawała dopiero Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Minęło ponad pół wieku, właściwie już prawie 80 lat, a to pozostaje aktualne. Negocjacje powinny być z polskiego punktu widzenia prowadzone bardzo dokładnie i głęboko, żeby zminimalizować różne tarcia i różnice interesów, które na przykład w sprawach rolnych, produkcji rolnej będą. Polska musi w tym czasie, no to już nie jest moja rola, to jest, ale mówię to po prostu jako ktoś, kto też bada te kwestie. Musimy wykorzystać ten okres przejściowy na to, żeby złapać jakąś synergię na przykład w produkcji z Ukraińcami. To jest możliwe, można na tym zarobić. Na akcesji Ukrainy Polska zarobi. Nie ma przykładu państwa...
No przede wszystkim Ukraina wejdzie w te regulacje, w których my jesteśmy, bo na razie ma wspólny rynek, tak? Może sobie to wykorzystywać jak chce, a nie podlega tym regulacjom, które my... I to jest zasadniczy problem,
który... powinniśmy... Dokładnie, przepraszam, chciałem podbić to, co pan mówi. My powinniśmy już być przyszykowani do tego, bo jesteśmy sprawniejsi w tych różnych regulacjach i w działaniu na rynku europejskim. Jednocześnie do tego dodaję jeszcze jeden fakt. Ukraina w sensie handlowym, w sensie przepływu towarów, usług jest już w Unii w dużym stopniu. Ukraina politycznie nie jest w Unii, bo nie jest w parlamencie
europejskim. Ale jak przyjąć do Unii kraj, który jest w stanie wojny?
Ale to, wie, to też nie będzie z dnia na dzień, no, bądźmy realistami.
No nie, ale to pan kreślił przed chwilą taki scenariusz, jak to szybko będzie.
Bo dla mnie 5 czy 10 lat to jest szybko, jak na te procesy. Ja o czymś takim myślę.
Ale raczej, gdy mówimy o tym, w jaki sposób może zakończyć się ten konflikt, to mówimy o jakiejś formie jego zamrożenia. Czyli Ukraina pozostanie w stanie wojny, no w tej stanie nie wejdzie do Unii.
Nic nowego pod słońcem. Już wszystkie te rzeczy były testowane i w NATO, i w Unii. To zależy od polityki. Proszę mi wierzyć. To dzisiaj ktoś powie, Niemcy tak mówią, czy Francuzi, nie wejdzie. Jak nie wejdzie? A oni jak?
A jeszcze rola Niemiec w tym wszystkim, bo tak mówiłem o Orbanie.
Tam jest bardziej taki, czego Ukraińcy powinni się obawiać, a czego chyba nie widzą na horyzoncie, to, że niektórzy partnerzy na Zachodzie już w ostatniej fazie negocjacji, czyli na przykład za 2-3 lata, może za 4, będą oczekiwać, że przy okazji poszerzenia Unii trzeba nowego traktatu i nowych zasad funkcjonowania Komisji Europejskiej i tak dalej. Dzisiaj wprowadzenie nowego traktatu jest faktycznie niemożliwe. I tego się boję, że to będzie taki argument bazowy dla nich i też będzie buforem. Ale dla Polski sytuacja, w której my nie jesteśmy ostatnim państwem Zachodu, wie pan, to pokolenia Polaków mogłyby chodzić na Jasną Górę na kolanach i prosić Boga o takie rozwiązanie, żebyśmy wreszcie... Przepraszam, żebyśmy wreszcie nie byli żadnym przedmurzem, przymurzem. Już teraz mówię tak w duchu takiego egoizmu pewnego narodowego, ale wreszcie nie będziemy ostatnim państwem Zachodu. Więc dla nas tak strategicznie to jest super. Taktycznie nic się nie wydarzy, bo Ukraina i tak ma dostęp do rynku. Najważniejszy jest ten okres przejściowy, ten średnioterminowa perspektywa, gdzie musimy znaleźć dobre rozwiązania dla tych dziedzin polskiej gospodarki, które przez konkurencję ukraińską mogą być zagrożone.
Okej, a jaką mamy dzisiaj politykę wobec Ukrainy? Bo wydaje mi się, że ona jest bardzo zmienna i ostatnio pana formacja, no, rządowa, tak to nazwijmy, gdyż nie jest pan w partii, prawda?
No nie jest.
W platformie.
Złapał mnie pan.
Może coś z tym trzeba zrobić w ogóle. O, właśnie. Są jakieś takie plany?
Może czegoś to... Pan tutaj w imieniu sekretarza generalnego Kierwińskiego, rozumiem, pyta, tak?
Ja nie, w imieniu Piotra Witwickiego.
Nie wiem, zobaczymy. Nie ma żadnych przeszkód też, bez przesady.
Ale identyfikuje się pan. Bo ja się już ubezpieczam, jak wiem, jak to odpowiem, będzie. Jak ja panu zadam takie pytanie, odpowiem, pan powie, ale nie jestem w platformie i generalnie proszę spadać z tym pytaniem.
Czy się identyfikuje, to odpowiem jak na słynnym ziarnie z Janem Pawłem II. I to jeszcze jak.
Okej, okay, to jeszcze jak. No to super. No nie da się nie zauważyć zwrotu w retoryce i Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tego, że pewne rzeczy stawiamy ostrzej. I teraz...
No jaśniej.
Jaśniej?
Ostrzej.
Okej, okay, bardziej klarownie.
No, wie pan, dla mnie to jest tak, że właściwie kiedy pan mnie o to pyta, to chyba miałby pan kłopot ze znalezieniem jakiejkolwiek mojej wypowiedzi z ostatnich 10 lat, a
dlatego nie pytam pana.
Mówię o Ukrainie parę razy w tygodniu. Zawsze mówiłem, było ludobójstwo, trzeba pochować. Jacek Kuroń mówił, który był super orędownikiem relacji polsko-ukraińskich, że żeby zakończyć żałobę i przerwać pewne takie ciągi niechęci, muszą być groby, bo taka jest kultura europejska, taki jest antyk, takie jest chrześcijaństwo. Muszą być groby, muszą być imiona, nazwiska zmarłych wypisane na krzyżach. Tak jest w naszej części świata, tak jest w naszej kulturze, tak jest w naszej tożsamości, to się nie zmienia. To, co robię w każdej rozmowie ze stroną ukraińską, a także z przyjaciółmi ukraińskimi, po prostu tłumaczę im, że to nie jest nic, że teraz jest dobry czas na to i trzeba to zrobić, jeżeli dotychczas nie jest zrobione. I że to nie jest jakaś kwestia do jakichś targów, do jakiejś polityki. To...
No jest, jest ewidentnie kwestią targów.
Ja się o to nie targuję.
Okej, okay, pan nie musi.
Ja mówię wszystkim jasno. Myśmy potępili akcję Wisła. Nikt w Polsce, wie pan, są tacy w Polsce teraz politycy, którzy nagle mówią, akcja Wisła była odpowiedzią na Wołyń. Oczywiście była odpowiedź na Wołyń, ale to była kwestia Armii Krajowej i akcji odwetowych na miarę ówczesnych możliwości ochrony ludności cywilnej czy odwetu oni działali. Ale to była wojna, to się skończyło. Jeśli są ofiary ukraińskie, też powinny być ekshumowane, pochowane. W ogóle dla mnie poza dyskusją. A akcja Wisła z kolei. Polska, niepodległa Polska potępiła tę komunistyczną akcję. Nie ma czegoś takiego, że dzisiaj w Polsce ktoś poważny, ktoś to szanuje historię naszego kraju.
No i wtedy przychodzi...
będzie mówił, że akcja Wisła była super, bo przesiedlono Ukraińców.
Dokładnie o to mi chodzi. Bo teraz przychodzi polityk skrajnej prawicy, tak to nazwijmy, i mówi tak, przepraszamy za wszystko, przeprosiliśmy za Jedwabne, przeprosiliśmy właściwie za wszystko, a tak na dobrą sprawę nie mamy z drugiej strony symetrycznych odpowiedzi. I to jest nasz problem, że nie umiemy tego wytargować, nie wiem, załatwić po prostu. Bo w gruncie rzeczy z punktu widzenia przeciętnego Polaka, jakie ma to znaczenie, w jaki sposób zostało to załatwione?
Nie ma co mieszać tutaj wszystkiego, całej historii Polski w jednym kotle. Inaczej wyglądają relacje historyczne z Żydami i z Izraelem, a też inaczej z Izraelem, a inaczej ze środowiskami.
Ja tego nie chcę
mieszać,
tylko mówię o naszej postawie.
Ja
że
wiem,
my dość,
że pan zacytował
dość...
kogoś, no. Ale nie ma takiej postawy. Polska, wie pan... dojrzałe podejście do tego, to powinno być takie. No, przede wszystkim badania historyczne i stan rzeczy. My dużo wiemy dzisiaj o rzezi wołyńskiej i dlatego pozwalamy sobie bez cienia wątpliwości powiedzieć tak, to miało charakter ludobójstwa. To było ludobójstwo. Dużo wiemy o akcji Wisła. Potrafimy powiedzieć, tam też zresztą były elementy, bo na przykład masowe wywózki i czystki etniczne są elementem ludobójstwa. Tylko, że nie mamy, Polska nie ma problemu, żeby powiedzieć pierwszy polski senat, 90 rok, a potem kolejni prezydenci Komorowski, wcześniej Kaczyński, wcześniej Kwaśniewski potępiali to. Nie ma z tym problemu. Natomiast każda z tych sytuacji historycznych jest trochę inna. Nie chciałbym wyciągać wniosku, że Polacy wszystkich za wszystko przepraszają i że to w Polsce...
A nie powiedziałem, że pan wyciągnie ten wniosek, czy nawet, że ja go wyciągam. Powiedziałem, że przyjdzie ktoś i tak zostaniecie na przykład zaatakowani, tak? Bo to jest nieuchronne.
No ja nie sądzę. To znaczy zawsze przyjdzie ktoś, wie pan, zawsze przyjdzie ktoś niezorientowany. Ja obserwowałem ostatnio, ile osób w Polsce, które się wypowiadają na tematy polityki wschodniej, nawet z pozycji bardzo takich narodowych. Nie wiem, na przykład powszechnie używają pojęcia kresy dla określenia Lwowa. Mhm. A po prostu mi włosy stają dęba. No jak człowiek, który szanuje historię Polski, rozumie rolę Lwowa, rozumie, że Lwów nie był żadnym, Lwów nigdy nie był na żadnych kresach, ponieważ praktycznie zawsze odgrywał rolę miasta metropolitalnego, przez długi czas był stolicą Galicji. Jak można określać miasto, które miało takie znaczenie dla kultury polskiej, jako kresy? Kresy ze swojej natury są gdzieś na końcu, na końcówce. W polskiej tradycji XIX-wiecznej kresami nazywano tam, gdzie dzisiaj Rosjanie wleźli, czyli to, gdzie dzisiaj jest, mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest nowo, tak zwana Noworosja, co to Rosjanie.
To mówią, tak, nie? Tylko pan z kolei miesza
inny przychodzi
takie...
mówi, że Kresy to jest Wilno. Nie? No jakie Wilno jest Kresy? Wilno było stolicą jednego z dwóch państw, które tworzyło wspólne państwo. I tak samo ludzie mówią różne niekompetentne rzeczy na temat innych nie wiem, dyskusyjnych, trudnych aspektów polityki wschodniej, a czasami po prostu spraw, które są proste. To znaczy na Wołyniu część oddziałów ukraińskiej powstańczej armii, bo to była większa formacja, nie wiem, na przykład nie było tak już na Huculszczyźnie, gdzie była bardzo silna UPA. Na Wołyniu oddziały UPA dokonywały mordów masowych ze względu na pochodzenie etniczne, na ludności cywilnej. No i tyle, po co tutaj coś jeszcze z tym wszystkim kombinować, nie? I powiedziałbym to samo Polakowi, temu, który jest niezorientowany, a wydaje mu się, że jest prawicowy i coś ciekawego powie. I to samo powiedziałbym.
Ale na początku wojny nie chcieliśmy o tym mówić. Tylko teraz nie wiem, czy...
W tym sensie jestem nudnym rozmówcą, bo ja zawsze mówiłem. Znaczy, bo uważam, że...
Okay, czyli co, polityka Andrzeja Dudy, tak? Polityka ówczesnego rządu była błędna?
Jak już tak wchodzimy w szczegóły, mam duże wątpliwości co do tej umowy, jaką zawarł podobno premier Morawiecki. Bo on się umówił, że będzie dokonywał zmian, czy przywracał jakiś kształt pomników. Zresztą tutaj chodziło o pomnik na cmentarzu, upamiętniający zmarłych, ale też posiadający dodatkowe treści. To już są takie precyzyjne rzeczy, one są trochę konieczne, żeby to dobrze wytłumaczyć. W zamian za ekshumację. Myślę, że same ekshumacje i prawo do pochówku z zaznaczeniem, jestem tego pewien, z zaznaczeniem imienia, nazwiska zmarłego, kiedy się urodził, a nawet jeszcze formacji zbrojnej, w której uczestniczył. Bez dodatkowych komentarzy, jeżeli to jest po prostu kwestia pochówku, to powinno być poza dyskusją i targiem. Więc nie należy robić, nie należy targować się pomniki za groby. Natomiast pomniki będą przedmiotem zawsze jakiejś dyskusji i negocjacji międzynarodowych.
A jeżeli tak jest, nie ma innej drogi do tych grobów?
Jeżeli nie ma innej drogi, to trzeba dostawić jakiś dodatkowy element, dodatkowy argument. Na tym polega dyplomacja. Jerzy Bart zawsze tak mówił, jak nie możesz czegoś wynegocjować, znajdź dodatkowe argumenty. I myślę, że dzisiaj my mamy te argumenty. Bo to jest dobry czas, bo społeczeństwo polskie i ukraińskie jest zmobilizowane i jest wysoki poziom sympatii w obu społeczeństwach. Ponieważ to jest kwestia tradycji chrześcijańskiej i to jest kwestia tradycji europejskiej. Ten pochówek. Mamy dodatkowe argumenty, mocne, zrozumiałe. I tak się negocjuje. Takim człowiekiem, który... W Polsce nie ma drugiego człowieka po Andrzeju Przewoźniku, który zginął w 2010 roku w katastrofie.
Tak chciałem trochę o to zapytać w gruncie rzeczy, czy my trochę nie zaprzepaściliśmy, to może za duże słowo, czy trochę nie zapomnieliśmy o jego pracy, czy ona gdzieś...
No ja nie zapomniałem, ale faktycznie już trochę czasu minęło i ludzie nie pamiętają o tym, jak on był pieczołowity i jak miał to w głowie poukładane. To znaczy, jak negocjował budowę cmentarzy, jak był w stanie, negocjując, no nie strudzenie, bo Przewoźnik to był taki człowiek, ja go tak zapamiętałem, on ciągle był w procesie negocjacji, budowy cmentarzy, upamiętnień. No, brakuje może nawet w pewnym sensie dzisiaj takiego kogoś, kto by aż z taką pasją poświęcił się tej sprawie, ale potrafił też ustąpić, czy to stronie litewskiej, czy stronie ukraińskiej. Rozumiał też polskie przewiny historyczne. No, to była postać. Nie? I czasem wracam do jego myśli, do jego dorobku, kiedy muszę się w tych sprawach wypowiadać. Także jeżeli chodzi o kwestię tego upamiętnienia w monastyżu, to tam też trzeba się odwołać chyba do jego ustaleń. To też da się rozwiązać. Tylko najważniejsze, żeby nie mieszać tej superhumanitarnej sprawy, jakim jest prawo do pochówku, z innymi rzeczami politycznymi.
No dobrze, to jeszcze jedno takie rytualne pytanie w tej sprawie, które musi paść, ale to też ja je zadaję, bo chciałbym to lepiej zrozumieć. Dlaczego na tak niewielki stopień zrozumienia ze strony Ukraińców możemy liczyć w tej sprawie? Sprawie, która z naszego punktu widzenia wydaje się absolutnie oczywista.
Ja nie chcę tego usprawiedliwiać.
Nie, ja chcę zrozumieć.
Zrozumie, no. Jeżeli zrozumieć, to dlatego, że duża część Ukraińców, którzy nie pochodzą z Galicji albo z Wołynia, po prostu nie zna tych spraw szczegółowo. Często spotykam Ukraińców, nawet bardzo wykształconych, przygotowanych, także polityków, którzy nie znają tych wszystkich szczegółów. Ale Polaków też spotykam. Niech pan mi wierzy. To jest, jak zaczyna pan rozmawiać na te tematy, proszę to po prostu przetestować ze znajomymi. Ile realnie wiedzą na przykład o skali ofiar, okay, gdzie to było. Znaczy, ten klasyczny przykład.
Tylko to dwie, pan, dwie rzeczy pomieszaliśmy.
W internecie miesza akcje.
Dobrze,
Wisła,
tylko że ja na podstawie wiedzy z internetu jestem w stanie udowodnić każdą tezę.
Ale widzę, jak ludzie także opinię twórczy, nie wiem, widzę na przykład, jak te rzeczy się mieszają w wypowiedziach. Nie, byłego to premiera Leszka Millera przykładowo. O, proszę.
No dość mocne wypowiedzi w ostatnim
czasie. Ale widać, że on nie ma jakby, no przykro mi to powiedzieć, ale często on operuje faktami, które jakby przeczytał w internecie. Widać, że nie ma tego pogłębionego, nie? Że jak korzystając ze swojej pozycji poprosiłby, nie wiem, przykładowo profesora Grzegorza Motykę czy kogoś, kto się tym zajmuje, żeby tak bazowo się zbriefował, co było po czym i jak
okej, okay, ale mieszamy tu dwie rzeczy, bo to, że jakiś tam przeciętny Ukrainiec, przepraszam, nie ma dokładnej wiedzy na temat tego, co się działo na tych terenach, jest dla mnie rzeczą dość przewidywalną i oczywistą, ale pan powiedział przed momentem, że są politycy, z którymi pan się spotyka. Jak rozumiem, nie spotykają się z panem przypadkowi politycy, tylko tacy, którzy są zainteresowani współpracą.
Posłowie.
Tak, z Polską, mniej czy bardziej. I oni nie wiedzą, tak? No to już jest jakby
nie, ale przepraszam,
mocno martwiące.
Przepraszam, ale już odejdźmy na chwilę od spraw ukraińskich, sprawy Wołynia. No, to nie jest tak, że nie wiem, pójdzie pan do polskiego Sejmu i wszyscy politycy są albo super politologami, albo super fizykami, albo super historykami. Żeby o tych sprawach wiedzieć, to też wymaga no, pewnego już takiego dość szczegółowego przygotowania, więc ja nie robiłbym mi z tego zarzutu. Wolałbym, żeby wiedzieli. Pan pyta, bo pan mówi, że chce zrozumieć. Ja uważam, że to jest podstawowa w ogóle kwestia, żeby wszyscy to rozumieli. Nie tylko ja, pan, ale też ci, którzy nas słuchają. No to jest tak, że jeżeli ktoś się nie wychował w tej tradycji na zachodzie, zachodnioukraińskiej, powiedzmy, bo chodzi mi także o Wołyń, a nie tylko o Galicję, to może w tych sprawach, może te sprawy znać ogólnie po prostu. Bo to nie chodzi o to, że chciałem powiedzieć, że ktoś nic nie wie, tylko zna te sprawy ogólnie, nie zna szczegółów.
Ogólna
nie zna
znajomość tych spraw.
No tak jest. Ale wie pan co, no w analogicznych sytuacjach w polskiej historii to też pan taką samą sytuację będzie miał. To akurat nie robiłbym z tego sprawy. Raczej naszą misją jest wyjaśniać ją, pokazywać nasze stanowisko. Ja to tak przynajmniej traktuję. Ja to robię, spokojnie wyjaśniam. Tu był Wołyń, tu była Galicja. Tu była taka tradycja, tu była taka tradycja. Tu byli grekokatolicy, tu byli prawosławni. I tak krok po kroku zaczynamy się rozumieć.
Czyli to taka misja edukatora.
No, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli widzę w rozmowie, czy to z jakimś polskim politykiem, czy liderem opinii, czy to z jakimś ukraińskim politykiem, czy liderem opinii, to staram się po kolei te sprawy wyjaśniać. Dlatego, że wydaje mi się na przykład, że jestem pewien, że każdy Polak powinien jak najszerzej, nawet robiłem kiedyś akcję edukacyjną o Polakach na wschodzie, gdzie włączyłem te wszystkie elementy historyczne, nawet kiedyś zainicjowałem wydanie takich podręczników o tych sprawach. Uważam, że są kluczowe. Jeżeli ktoś czuje się dobrze, chce dobrze reprezentować tradycję Rzeczpospolitej, to powinien te kwestie rozumieć. Skutki, nie wiem, traktatu ryskiego, skutki dla ziem wschodnich II Rzeczpospolitej, powinien rozumieć, gdzie są kresy, a gdzie żadnych kresów nie ma. Powinien rozumieć, od kiedy Polska ponosi odpowiedzialność za jakieś działania, a za jakie państwo polskie nie ponosi. No na przykład ja stanowczo odmawiam, żeby państwo polskie ponosiło odpowiedzialność za akcję Wisła. Jest mnóstwo dokumentów, które pokazują, że to było sterowane przez Stalina. Żadna polska legalna władza nie miała na to siły i nie miała przede wszystkim na to wpływu wtedy, kiedy akcja Wisła poszła. I polskie państwo to potępia, tak jak każdy polski polityk powinien potępiać wszelkie przejawy czystek etnicznych, przesiedleń i tak dalej, ale my za to nie ponosimy jako Polska, wolna, trzecia Rzeczpospolita, dumna Rzeczpospolita odpowiedzialności. My możemy łagodzić skutki, jeżeli na coś mamy wpływ. No i tak dalej, i tak dalej.
Okej, to chciałem jeszcze zapytać o to, o co zawadziliśmy tak na dobrą sprawę, czyli politykę nawet nie PiS-u, tylko...
Bo myśmy z tym ryzykiem nie skończyli, pan zapomniał, ja też.
Z ryzykiem?
Bo zaczęliśmy mówić o ryzyku dla inwestorów, przeszliśmy tylko przez ryzyka te polityczno-wojenne, a potem właściwie pasowało powiedzieć, że
Wpadamy w pewne ciągi dygresji.
Że to, co myśmy przyszykowali wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z innymi instytucjami finansowymi, z partnerami na Zachodzie, no to jest jakaś próba ograniczenia ryzyka, także ryzyka eksportowego, transportowego, no to wszystko są już dzisiaj ubezpieczenia. W instrumencie dla Ukrainy, który już rusza, składajcie proszę wnioski, są potrzebne na tym etapie już. Później przyjdzie czas na pisanie większych projektów. Teraz tylko trzeba zaznaczyć, że ktoś chce coś robić. Ciągle tego jest mało. Tam będą gwarancje Komisji Europejskiej praktycznie na 100%. Będą granty na takie budowanie takich studiów wykonalności, czyli takie wstępne prace projektowe. Są ubezpieczenia KUKE. Tego już jest bardzo dużo. Wciąż mało, bo Ukraina się w ogóle kojarzy z ryzykiem.
To z czym mają problemy ci, którzy przychodzą i zastanawiają się nad tym, czy iść w to?
Z tą decyzją. Tak, myślę, że na tym etapie tylko z decyzją, bo z dzisiaj decyzją? Trzeba się po prostu
z własną zgłosić. Decyzją. Tak, no, ale wahają się, bo?
No bo jest ryzyko. Bo i tych ryzyk nagle jest, nawet myśmy tutaj wyliczyli. Trzeba po prostu przejść te granice, wygrają ci, bo Ukraina będzie potrzebowała związków biznesowych, bo to jest tak, prawnie będzie się związywała z Unią, to będzie proces, który będzie trwał już w trakcie negocjacji, bo będzie przyjmowała, adaptowała prawo i tak dalej. Więc będzie łatwość prowadzenia różnych działań biznesowych, czy biznesowych rozumianych jako pomoc rozwojowa, takich biznesowo-pomocowych, tego będzie mnóstwo. I na pewno ktoś wejdzie w tę lukę. Mi zależy, żeby jak najwięcej polskich podmiotów. Więc dlatego tak o tym mówię i tak zachęcam i tak dalej. Moi współpracownicy to robią i też inne osoby z rządu do tego zachęcam. Więc będzie na to przestrzeń i na pewno to się będzie działo. Chodzi o to, żeby zawczasu obniżyć tak ryzyko, żeby zachęcić. Bo wiadomo, że będzie i produkcja ruszy, i produkcja rolna, i inwestycje w ten sektor, ale przede wszystkim cały sektor związany z obsługą weteranów, pod każdym względem medyczne. Dzisiaj będę miał spotkanie, czy mam zaplanowane w najbliższym czasie spotkanie z przedstawicielami też świata medycznego polskiego, żeby próbować znaleźć wszystkie, zidentyfikować wszystkie możliwe pola, gdzie Polska mogłaby pomóc, ale przede wszystkim rozwijać eksport. Mamy 30% eksportu z Unii, to jest eksport z Polski na Ukrainę. Na tym się da budować. To nie są same, nie wiem, materiały związane z wojną na przykład. To tylko tam z 10% tej wielkości. Reszta, nawet sery, przecież to jest temat. Nie? Dlatego, że jeżeli ukraiński konsument kupuje, no to on szuka czegoś innego niż ukraińskie, jak polscy konsumenci często, ale nie chce tego najdroższego, bo powiedzmy francuskiego. Więc tutaj jest jakieś takie pole, na przykład jeżeli chodzi o nabiał. Mówiliśmy dużo o kłopotach, bo ukraińskie zboże, bo konkurencja niedobra, a mało się mówi o tym, że przecież tam weszły polskie firmy mleczarskie i że trzeba im pomóc, żeby były mocniejsze.
To ja bym chciał jeszcze wrócić do tego wątku na temat tego, jak wyglądała nasza polityka na początku wojny i nie skupiać się akurat teraz tak na Prawie i Sprawiedliwości, no bo to już jest w zasadzie historia, jeżeli chodzi o tamten rząd.
No, oni mogą wrócić, proszę pana.
Jeżeli chodzi o tamten rząd, no w jakiejś formie
nie,
to jest historia.
Żeby się powiedzieć tak bardziej ogólnie. Słucham? Politycznie, trzeba na nich uważać, bo oni mogą wrócić.
Okej, natomiast prezydent jest ten sam, prowadził dość mocno politykę, zaangażowany był w na początku konfliktu, teraz jest cały czas. I chciałem zapytać, jak to wygląda z pana perspektywy? Czy pan musi się porozumiewać z prezydentem, czy wy sobie to robicie wszystko zupełnie osobno? Bo to się
prezydent,
dzieje tu i teraz. Tak?
Nie ma tych narzędzi wykonawczych, więc ja nie mam takich bezpośrednich punktów styku z prezydentem w tej roli ukraińskiej. Szczerze mówiąc, mam więcej niedobrych punktów styku w tej roli sejmowej, gdzie prezydent nie podpisuje nominacji ambasadorskich, ale to odkładam. Są takie rzeczy, które się działy za poprzedniego rządu, które zostały zainicjowane. Na przykład pomysły na niektóre fundusze, które ja kontynuuję. W poprzednim rządzie tym się trochę zajmowała w ostatniej fazie Jadwiga Emilewicz. Ona zbudowała zespół. My to robimy inaczej, ale jeżeli jest cokolwiek dobrego, czy pochodzącego ze styku rząd, organizacje przedsiębiorców, na przykład, nie wiem, ostatnio konferencja Common Future w Poznaniu, jej pierwsze edycje były robione przecież z poprzednim rządem. Ale jeżeli coś było takiego, co służy sprawie, ja nie mam akurat w w tych kwestiach polityki wschodniej, tak na poważnie mówiąc, nie wiem, jakiegoś obciążenia, żeby nie szukać synergii. Dzisiaj po prostu ogólnie sytuacja polityczna jest trudna pomiędzy rządem a opozycją, no bo opozycja jest wciąż jakby taka niepogodzona, no po prostu niepogodzona z przegraną rok temu, więc tu jest problem, a kiedy już dochodzimy do szczegółowych rozwiązań, to i się gdzieś spotykamy przykładowo z szefem PBN-u, to rozmawiamy też o tym. To nie wyczuwam, żeby jakiś mur
był. O to mi chodziło, czy nie ma jakichś fundamentalnych różnic między
nami? Nie, pan raczej, bo pan też zwraca uwagę na to takie falowanie, na które ja też często zwracam uwagę, że jak relacje są takie bliskie, jak polsko-niemieckie, polsko-litewskie czy polsko-ukraińskie, to ich naturalną cechą jest też są wysokie poziomy emocji. Czasem pozytywnych, czasem negatywnych. I te emocje zaczynają wtedy na pewnym etapie odgrywać rolę. I powiem panu, jak ja to sobie operacjonalizuję, jak z tym żyję. Znaczy wstaję rano, widzę, że jest, nie wiem, 3 artykuły gdzieś. Utwórzmy wspólne państwo z Ukrainą. Nie? Pół roku później wstaję rano i zerwijmy stosunki, bo... Więc ja po prostu od razu myślę, jak można to praktycznie rozwiązać. W mojej obecnej roli dzwonię do odpowiednich ministrów, nie wiem, do pani minister przemysłu, do pani minister kultury, do ministra aktywów państwowych czy wiceministra. Ja mówię, możemy tu zrobić, tu możemy ogarnąć. I tak do tego podchodzę. Bardzo praktycznie staram się nie ulegać tym emocjom, chociaż i zawodowo, i naukowo, i przecież kształcę takich specjalnych studentów podyplomowych w sprawach wschodnich, więc i dydaktycznie tym się zajmuję, mówię o polityce wschodniej, więc mam też do tego swoje emocje, swoje jakieś przeżywanie tego, ale nauczyłem się nie ulegać tym, po prostu praktycznie myśleć, co dzisiaj mogę zrobić. Nie, ani nie ogłaszam, że będziemy tworzyć, jak to niektórzy na prawicy ogłaszali, wspólne państwo polsko-ukraińskie, ani nie ogłaszam wojny polsko-ukraińskiej. Po prostu staram się pracować dla premiera Donalda Tuska w taki sposób, żeby przygotować dla niego rozwiązania, rady. Ja nie podejmuję decyzji, ja nie jestem ministrem. Ja mam przygotować rozwiązania, pracować z ekspertami, pokazać jakieś możliwości, coś skoordynować. I to tu się kończy.
To za skromna rola.
Wie pan co, ale to trzeba umieć odróżnić swoją rolę od innych ról. W Polsce są ministerstwa, nie wiem, sprawa eksportu. Rozmawiamy o tym z ministrem Paszykiem, z PAIH-em, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Szukamy rozwiązania. Ale przecież ja nie będę dublował roboty, czy to dużego ministerstwa, czy dużej agencji. Bo po co? To moją rolą jest znaleźć jakieś przestrzenie, złapać jakąś synergię, na przykład w sprawach dostarczania, sprzedawania energii na Ukrainę w wypadku kryzysu. Znaleźliśmy taką synergię. Premier powiedział, sprzedamy, będziemy gotowi do sprzedaży energii. Moją rolą było pracować z kilkoma ministerstwami, doprowadzić do tego, żeby w razie kryzysu energetycznego zimą, żeby nie powstała, także żeby nie powstała fala migracji energetycznej, żeby sprzedać, doszliśmy do poziomu, minister Czarnecka była bardzo aktywna, między 8 a 10% zapotrzebowania ukraińskiego na energię. Jesteśmy gotowi wyprodukować, dostarczyć. Znaleźliśmy środki na to, żeby zostały pokryte koszty emisji CO2. Znaleźliśmy na to węgiel, odpowiednie instalacje w polskich elektrowniach, a także wspólnie z naszymi partnerami z Zachodu możliwości transferu tej, bo to też nie jest takie proste, tej energii na Ukrainę. Jest gotowe. Ja tak pracuję. A nie, że ja podejmuję decyzję, że ja mam ministerstwo. To tak nie działa. Działa tak, że musi administracja działać. Po prostu raczej pomagam.
To na koniec tej roli zdefiniowaliśmy sobie, na koniec tej rozmowy zdefiniowaliśmy sobie jeszcze rolę. Może mogliśmy to zrobić na początku.
Ale nam się taka klamra zrobiła, a dobrze, żeby to było rozumiane, bo ta rola taka koordynacyjna musi być, musi też mieć ten element takiej elementarnej skromności i samoograniczenia, żeby po prostu nie robić bałaganu, czyli żeby więcej było korzyści niż zamieszania.
Paweł Kowal, skromny pełnomocnik do spraw odbudowy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.